The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
A dziś, w przedświąteczną niedzielę, wita Państwa jak zwykle o tej porze Barbara Ilnicka. Niedziela, 17 dzień grudnia, 351 bieżącego roku. Do końca pozostaje zatem zaledwie 14 dni, a więc będziemy zaczynać się bawić w ten dzień, bo przecież za 2 tygodnie przypada Sylwester. Słońce wzeszło o godzinie 7.16, zajdzie o 16.36. Dzień dzisiejszy trwa 9 godzin i 20 minut. Imieniny obchodzą Łukasz i Olimpia. A osoby urodzone tego dnia mają bogatą umysłowość i wszechstronne zainteresowania. To osoby o silnym charakterze. Nie zrażają się przeszkodami życiowymi, lecz wytrwale zmierzają do wytyczonego celu. Nie lubią rygorów i buntują się, przynajmniej wewnątrz, dla zasady. Pani Aura absolutnie nie dostosowuje się do tej pory roku i o białej gwiazdce nie mamy co marzyć. Temperatura w tej chwili 44 stopnie, natomiast będzie stopniowo się w dniu dzisiejszym ocieplać. Maksymalna 58, ale to dopiero późnym wieczorem. Poniedziałek całkowicie deszczowy i temperatura 56 stopni. A powiedzenie dnia dzisiejszego jest następujące. Honor i zysk nie sypiają w tym samym łożu. A powiedział to Miguel de Cervantes Saavedra.
Grzech i śmierć. dziecko śpiące w twych ramionach. Na imię ma Jam Je.
Kuba Badach w utworze Mario, czy ty wiesz? A teraz nasze kalendarium. Rok 1538. Papież Paweł III obłożył interdyktem Anglię i ekskomunikował króla Henryka VIII Tudora, co doprowadziło do oderwania się Anglii od kościoła katolickiego. Rok 1777. Francja uznała niepodległość Stanów Zjednoczonych. Rok 1830. Zmarł Simon Bolivar, bohater walk o wyzwolenie Ameryki Południowej spod hiszpańskiego panowania. Na jego cześć Górne Peru zostało nazwane Boliwią. Rok 1849. Pruski parlament zdecydował o ponownym wcieleniu Poznańskiego do Królestwa Prus. 1863. Rosjanie aresztowali księdza Antoniego Mackiewicza, jednego z przywódców powstania styczniowego na Wileńszczyźnie. Rok 1903. Bracia Lumière wynaleźli proces otrzymywania fotografii barwnych na płytach szklanych w postaci diapozytów, czyli autochrom. 1907. Zmarł William Thomas Lord Kelvin, angielski fizyk i matematyk, twórca bezwzględnej skali temperatury i teorii drgań elektrycznych. Kelvinem nazwano jednostkę temperatury w układzie SI. Rok 1926. Na Litwie doszło do wojskowego zamachu stanu pod dowództwem Antanasa Smetony. 1914. Zakończyła się bitwa pod Limanową, w wyniku której wojska austriackie zatrzymały Rosjan. 1928. Zmarł Karol Polak, elektrotechnik, wynalazca i posiadacz patentów na produkcję akumulatorów ołowiowo-kwasowych. Nazywany był często polskim Edisonem. Był założycielem fabryki akumulatorów elektrycznych w Białej. Obecnie jest to Bielsko-Biała. 1939. Bitwa Atlantyk. Niemiecki pancernik admirał Graf Spee dokonał w wyniku akcji dezinformacyjnej brytyjskiego wywiadu samozatopienia na redzie portu Montevideo w Urugwaju. 1942. Samolot Handley Page w Halifax ze 138. Dywizjonu Specjalnego RAF, lecącego z Bliskiego Wschodu przez Maltę i Gibraltar do Wielkiej Brytanii, rozbił się tuż przy porcie z maltańskiego lotniska Lupa. Zginęło 6 członków polskiej załogi i 11 pasażerów. Rok 1970. W Gdyni pod bramą stoczni imieniem Komuny Paryskiej MO i wojsko otworzyły ogień, zabijając kilkadziesiąt osób, a raniąc setki robotników udających się na poranną zmianę do stoczni. Jest to tak zwany Czarny Czwartek. 1973. 32 osoby zginęły w ataku 5 terrorystycznych Palestyńczyków na terminal lotniska Fiumicino w Rzymie i samolot amerykańskich linii lotniczych Pan Am. Terroryści uprowadzili następnie samolot niemieckich linii Lufthansa i odlecieli do Kuwejtu, gdzie poddali się władzom. 1981. W proteście przeciwko wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego rozpoczął się strajk okupacyjny w tyskich kopalniach Piast i Ziemowit. W tym samym roku podczas stanu wojennego oddziały ZOMO rozbiły manifestacje w Krakowie i Gdańsku, gdzie zginęła jedna osoba, dwie zostały ranne.
Zapraszamy do reklamy.
Polka Deli to polskie delikatesy, w których znajdziesz polskie wyroby masarskie, garbażeryjne oraz cukiernicze. codziennie świeżutkie pieczywo. Oferują szeroką gamę produktów spożywczych z Polski. Podsumowanie więc jest proste. Świeże, smaczne wyroby, niskie ceny, miła i szybka obsługa. To właśnie Polka Deli. Adres 2719 East Allegheny Avenue. Telefon 215-634-3750. Przyjmują wszystkie karty kredytowe. Czynne 7 dni w tygodniu. Właściciele Kasia i Marek Kucharscy serdecznie zapraszają.
Ból kręgosłupa nie musi być już Twoim problemem. Prywatny Szpital Świętego Wojciecha w Poznaniu jako jedyny w Polsce oferuje małoinwazyjne zabiegi endoskopowe całego kręgosłupa i szansę na natychmiastowe pozbycie się bólu. Służymy pomocą od konsultacji po zorganizowanie Twojego przelotu i pobytu bez oczekiwania i w przystępnej cenie. Poradź się swojego lekarza i zadzwoń pod numer plus 48 663 66 66 55. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.szpitalswwojciecha.pl.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215-423-4824. Mówiąca świetnie po polsku pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczonej adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215-423-4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215-423-4824.
Żegnamy reklamy.
Zdobimy nasze choinki bombkami. Skąd się one wzięły? Posłuchajmy.
Dziś opowiem Państwu o bombkach. Oczywiście na początek trochę historii. Świąteczne ozdoby, jak zdradza nam Izabela Brymerska z Muzeum Bombki w Miliczu, pierwszy raz powstały w 1840 roku.
Heinz Greiner, bardzo ubogi pracownik niemieckiej huty szkła, wydmuchał sobie pierwszą bombkę, ponieważ nie stać go było na jabłuszka lukrowane, na słodycze, bo wtedy tym się dekorowało domy. Pierwsza bombka miała przypominać jabłko, więc najbardziej popularne bombki do dziś mają kształt okrągły i są w kolorze czerwonym.
Bombki te czerwone i inne w Polsce pojawiły się już w drugiej połowie XIX wieku. Tak naprawdę rozpowszechniły się jednak w wielu domach dopiero po II wojnie światowej. Wtedy też w naszym kraju powstały pierwsze fabryki produkujące bombki. Dziś za polskie zagłębie świątecznych ozdób uznaje się Częstochowę i Złotoryję. Od czego? Poza projektem w fabrykach zaczyna się proces tworzenia bombki. To zdradza nam Janina Jagodzińska z Glascolor.
Od wydmuchania odpowiedniego kształtu kolejnym etapem jest srebrzenie. Nabiera takiego blasku bombka i kolejny etap to jest dekorowanie, następny odcięcie końcówki, założenie zaczepu i czasami to trwa 2 dni.
Dmuchanie, srebrzenie, dekorowanie i odcięcie końcówki. Z 4 etapów składa się proces powstawania bombki. Przejdźmy teraz przez niektóre z nich bardziej szczegółowo. Wracamy do dmuchania. Ten proces tłumaczy nam Lucyna Gozdek, dyrektor artystyczna fabryki bombek GMC.
Bombkę okrągłą dmuchamy bezpośrednio z ust, bez żadnej formy. Natomiast te wszystkie zajączki, wachlarze i tak dalej, to wszystko dmuchamy w taką formę aluminiową. Rozgrzewamy takie szkło nad palnikiem do temperatury około 1100 stopni i kiedy to szkło osiąga taką konsystencję gęstego miodu, wtedy wdmuchujemy szkło w określoną formę i otwieramy tą formę i wtedy hartujemy taką bombkę w temperaturze 550 stopni.
Do dmuchania bombek, co ciekawe, nie trzeba mieć siły ani potężnych płuc, wystarczy wyczucie. Błyskawicznie przechodzimy do drugiego etapu produkcji bombek.
Czyli srebrzenie bombki od środka z okanem srebra. To jest nic innego jak srebro, które nosimy na sobie. Po to się usrebrzy, że kiedy położy się na to farbę, kiedy się położy na to lakier, to ona nie jest przeźroczysta. Ma fajną taką fakturę, że po prostu całość tego wzoru dookoła widać i jakby nie przeszkadza ta transparentność w tej bombce wtedy.
Dmuchanie i srebrzenie to najważniejsze etapy produkcji bombek. Dekorowanie to już kwestia gustu, a odcięcie końcówki to proces bardzo, ale to bardzo mało zaawansowany technicznie. Życzę Państwu na koniec pięknych bombek na choinkach, też pięknych choinek. Do usłyszenia. Paweł Turski.
Teraz grupa Pod Budą i pastorałka dla staruszków.
Wesołych świąt, staruszku, wesołych świąt, rencistko, 100 lat wam życzę i słusznie, i żeby w tym roku wszystko na waszym stole było, wszak taka stół powinność dookoła pachnie i gliwiem. Dokoła pachnie wanilią, dokoła pachnie igliwiem, dokoła pachnie wanilią. Wesołych świąt, ręcistko, wesołych świąt, staruszku. Długa kolejka za rybką kurczy się powolutku na samym drzewka szczycie. Aniołek czy jakiś święty, choinka zdobyta w bitwie, choinka za renty, choinka zdobyta w bitwie, choinka za purenty. Wesołych świąt, wam wojna już nie grozi, łamcie się opłatkami. Dzielcie się, moi drodzy, indykiem za pół bani, kupionym od pastuszków. Wesołych świąt, ręcistko, wesołych świąt, staruszku. Wesołych świąt, ręcistko, wesołych świąt, staruszku. Wesołych świąt, ręcistko, wesołych świąt, staruszku.
A teraz o tym, czy Polacy na Wileńszczyźnie obchodzą inaczej święta Bożego Narodzenia niż my.
Jak na Litwie obchodzona była Wigilia i jak obchodzone są święta Bożego Narodzenia? Nasz wileński korespondent Kamil Zalewski rozmawiał z Polakami z Wilna i pytał między innymi o to świętowanie właśnie. Czy to się różni od naszego w Polsce? No to teraz już posłuchajmy.
Justyna Stankiewicz jest wileńską aktorką. Przez wiele lat mieszkała w Gdańsku, gdzie również obchodziła święta Bożego Narodzenia. Jej zdaniem świętowanie w Polsce i na Wileńszczyźnie różni się, ale różnice dotyczą przede wszystkim potraw wigilijnych.
Zanim jeszcze nie wjeżdżałam do Polski, to sobie nie zdawałam tak sprawy, ale jak wyjechałam i nawet ten sam stół, dania, wszystko jakby tak troszeczkę się różni. No na przykład dla nas, no nie jest to tradycyjne, to na przykład w Wilnie jest barszcz ukraiński, przynajmniej w moim domu nigdy się nie jadło. Tak samo na przykład miałam szok, że w Polsce zawsze na stole były pierogi, pierogi ruskie, pierogi z kapustą, z wszystkim. Tutaj tego nie mam.
Ale też są jakieś pierożki.
Pierożki, tak, pierożki są, aczkolwiek w Polsce na przykład nie jadłam. W domu zawsze, tutaj w Wilnie pierogi z grzybami, uwielbiam pierogi z grzybami, z kapustą, z wszystkim, z makiem. W Polsce tego właśnie nie zauważyłam, żeby było. Albo przynajmniej w moim wypadku się tak nie zdarzyło.
A co jeszcze takiego charakterystycznego dla Wilna, Wileńszczyzny gości na twoim stole podczas Wigilii?
Na pewno jest kisiel, na pewno się pije kisiel, na pewno jest tak zwany ten śledź pod szubą. To jest takie też, nie wiem, czy to jest, bo w Polsce też w sumie tego nie spotykałam, także dla mnie to też jakby jest taka różnica. To chyba z takich różnic, no nie mam, jak mówię, tak jak mówię, żadnego barszczu. Zawsze jest 12 dań, to tak jak zwykle, także staramy się potem już po prostu takimi różnymi drobnostkami upchać, żeby... Ja szczerze mówiąc nawet na ostatnie, bo ja nie jestem dużą wielbicielką jakby ryb, ale mimo wszystko musimy jeść rybę, więc trochę tak odeszłam od tradycji i zrobiłam sama sushi, żeby przynajmniej było coś z rybą, ale tak, także no chyba to jest takie moje święto takie.
Na Litwie też świętuje się tak jak w Polsce, zaczyna się Wigilią, ten cały okres, a kończy świętami Bożego Narodzenia?
Tak, zaczyna się ten okres Wigilią, wspólnym oczywiście siedzeniem przy stole. Zawsze jest tradycja pójścia do kościoła, to jest też takie wyciszenie i taka chwila dla samego siebie i to jest, nie wiem, właśnie to jest coś takiego magicznego, wiesz, w tym takim pójściu do tego kościoła właśnie w tym dniu, także tak.
W każdej wileńskiej rodzinie tradycje i obyczaje wyglądają troszeczkę inaczej, mówiła mi dyrektorka Instytutu Polskiego w Wilnie, Małgorzata Stefanowicz-Pecela, która przez wiele lat mieszkała w Krakowie.
Miałam to szczęście, że zawsze na święta mogłam wrócić, wracałam do Wilna na święta, na Boże Narodzenie i tutaj spędzałam ze swoją rodziną ten czas bożonarodzeniowy. Ja nie znam do końca świąt tradycji krakowskich, tradycji wigilijnych, ponieważ tak jak mówię, te święta zawsze spędzam tutaj w domu. Natomiast na pewno tradycją krakowską jest krakowskie szopkarstwo, czyli tradycyjna krakowska szopka, którą tutaj można było w Wilnie obejrzeć kilka lat temu przy okazji Instytutu Polski. Taką wystawę tych wspaniałych arcydzieł bożonarodzeniowych prezentował. Więc to jest jedna z naszych różnic. Natomiast święta w Wilnie wyglądają, mają chyba podobną strukturę. Zaczynają się w okresie Adwentu. Jest to czas oczekiwania, przygotowań i duchowych, i żywieniowych, zaopatrzeniowych w mieszkaniach. Jest to czas przygotowania prezentów. Na Wileńszczyźnie nie obchodzimy Mikołajek, więc takim głównym momentem, kiedy bliscy obdarowują się prezentami, jest Wigilia Bożego Narodzenia. Zgodnie z tradycją też choinka się pojawia w domu właśnie 24 grudnia. Wiele osób odchodzi już dzisiaj od tego, ale w moim domu ta tradycja stara, wielowiekowa jest praktykowana. Oczywiście stół wileński też się różni. Wiele naszych dań wileńskich w Polsce nie jest znanych. Na przykład śliżyki. Są to takie chlebki z makiem. Malutkie takie ciasteczka. Często słodzone, chociaż ja lubię takie zupełnie bez niczego. Te mi najbardziej smakują. Kisiel żurawinowy koniecznie. Żurawiny to wiadomo, są rubiny litewskie i mamy ich przez cały rok pod dostatkiem, więc kisiel żurawinowy musi się na wigilijnym stole na Wileńszczyźnie pojawić. Później różne postaci ryby, śledzia. potrawy z mąki, bliny, w zależności, prawda, od tradycji już rodzinnych, ale śliżyki, kisiel, żurawiny w kompot suszu, ryby, one się koniecznie na tym stole wigilijnym muszą pojawić. Od niedawna moja bratowa wprowadza, ale to akurat nie jest tradycja wileńska, tylko kowieńska, wprowadza tradycję jedzenia kisielu owsianego. Jest to dla mnie bardzo nowe i oryginalne doświadczenie kulinarne. I staram się z nim oswoić.
W rodzinach litewskich te tradycje też się różnią?
W rodzinach litewskich Wigilia również jest obchodzona. Jest również uroczystą kolacją, na którą się zbiera najbliższa rodzina. Jest to też wieczór, który się kończy często pasterką w kościele parafialnym. Natomiast pierwszy dzień świąt jest to dzień, który się spędza w gronie rodziny. Natomiast drugi dzień jest dniem, kiedy się odwiedza sąsiadów, dalszą rodzinę, dalszych znajomych.
Wileński fotoreporter Polskiej Agencji Prasowej Waldemar Dowejko wskazuje z kolei na to, że obserwuje zmianę tradycji i obyczajów świątecznych.
Pamiętam z dzieciństwa, że obowiązkowo musiał być kisiel, obowiązkowo oczywiście musiały być makówki, to są pierożki z makiem takie właśnie pieczone. No i oczywiście tradycyjne 12 dań rybnych, które wiadomo, jako małe dziecko tak średnio lubiłem. Sytuacja się zmienia i ulubionym daniem jednak jest karp wigilijny, a cała reszta odchodzi gdzieś tam w siną dal. Tradycją rodzinną dobrą nadal pozostaje fakt, że możemy wreszcie na spokojnie się spotkać, usiąść przy wspólnym stole, powspominać, poopowiadać, jaki był rok, życzyć sobie lepszego, fajnego, wesołych świąt, czyli wszystko, co się wiąże z tą magią świąt i świąteczną atmosferą.
A podsyta?
A podsyta, owszem, jak najbardziej, z tym, że ja myślę, że każdy ma swój przepis na podsytę, nie? Taka mieszanka maku, wody i dobrych wspomnień. No, wigilijnych przede wszystkim, rodzinnych, jak najbardziej.
To takie postne danie, które w dodatku wędruje w tych wspomnieniach związanych z makiem, z podsytą.
No tak, te wspomnienia makowe może i są wspaniałe, aczkolwiek ja myślę, że współczesne tradycje wigilijne mieszkańców, zwłaszcza dużych miast, idą w kierunku pozbycia się, nie chcę używać tego słowa, pozbycia się tradycji, ale chyba niestety w tym kierunku idziemy.
A dlaczego zamawia się teraz obecnie częściej kolację wigilijną? Czy może raczej ta mieszanka kultur, która tutaj też na Wileńszczyźnie dominuje, przebija się w tych potrawach wigilijnych?
Trudno byłoby mi powiedzieć o mieszance kultur, ponieważ w mojej rodzinie jednak preferuje się tą taką stare wileńskie tradycje. No po pierwsze się nie zamawia, tylko kolację się szykuje. Bardzo często też w większym gronie rodziny. I chyba to się kultywuje mimo wszystko. Wiadomo, że młode pokolenie patrzy inaczej na potrawy, prawdopodobnie woli zamówić wigilijną kolację w restauracji, ale trzymajmy się tych tradycji, zwłaszcza tradycji rodzinnych.
Tymczasem Tomasz Bożerocki, historyk z Uniwersytetu Wileńskiego, wyjaśnia, że na tradycje i obyczaje panujące na Wileńszczyźnie trzeba patrzeć z kilku stron.
Jeden to byłby na przykład przekrój gastronomiczny, czyli co jest podawane na stole, czy tam jest przestrzegane te prawidło 12 dań, czy te dania są postne, czy raczej to są po prostu dania, bo muszą być. To właśnie byłby ten pierwszy taki wskaźnik, czy w domu są przestrzegane tradycje, czy nie. Jeżeli na przykład są to rzeczywiście postne dania, takie bardziej tam grzybowe, śledzie, jakieś tam ryby, ale takie ryby naturalne dla nas, karpie, szczupaki, to wówczas to jest okej, bo ta kuchnia Wielkiego Księstwa Litewskiego naprawdę jest bardzo bogata, bo tu mamy tradycję i żydowską, i polską, i białoruską, raczej rusińską, i tą mieszczańską kulturę, więc jakby tamte dania mogą być okej. Natomiast jeżeli zobaczymy, że mamy na przykład takie danie jak śledź z majonezem, chyba raniej tam za majonez lat 100 temu to chyba nie był tak bardzo pospolity jak dzisiaj, nie? Więc wszystko zależy chyba od wychowania. Ja dorastałem widząc te tradycyjne dania. Ja nie wyobrażam. I teraz na przykład zderzyliśmy się z taką sytuacją, że zdecydowałem, że w tym roku nie będę robił. Bo tak to ile lat mieszkamy z żoną, to ja każdorocznie szykuję właśnie kolację wigilijną. Czyli sam smażę pierożki, tam te grzyby różne przetwarzam i tak dalej. Żona tylko piecze karpia. Ja zrobię sobie smażonego karpia, bo nie musi być smażony karp, a żona robi pieczonego. W tym roku zdecydowaliśmy, że po prostu zamówimy to sobie gdzieś z kawiarni, no i okazał się problem, bo nie ma tradycyjnej kuchni. I tak będę musiał stać w końcu znowu przy tych garnkach, bo ja nie chcę na przykład jeść jakichś kalmarów. Z całym szacunkiem do tego dania, ale no to trochę nie do tematu jest. Przepraszaliśmy masę menu i wszystkie są nazwane tradycyjne, ale w nich tradycyjne jedyne co jest, to jest śledź. Reszty tradycyjnie, więc to jedna sprawa. Druga, wróżby, te takie wierzenia, powiedzmy, związane z światopoglądem, z mitologią, to też chyba raczej gdzieś jest, no, można to powiedzieć, że anachronizm, to rzadko spotykalne jest. Ja pamiętam jeszcze, jak byłem dzieckiem, to tam babcia z mamą coś tam próbowały wróżyć, ale ja tego nie wyniosłem z domu, żona tego też nie ma, więc u nas już tego nie ma. Ale zachowała się piękna tradycja, na przykład iść na pasterkę. I każdego roku idziemy na tą pasterkę i to dla nas takie ważne, idziemy na pasterkę, później się damy do kolacji, chociaż niegdy było odwrotnie, najpierw kolacja, później pasterkę. Ale na Wileńszczyźnie jest tak fajnie, że księża pasterkę robią trochę wcześniej, o godzinie 5. O tym stole, no trudno sobie tam kontrolować przy tym stole i żeby tak nie objeść się. I później takim najedzonym jeść na tą pasterkę, no wówczas trudno skupić się na modlitwie, więc też taka modlitwa wychodzi, jaka wychodzi. Więc lepiej może najpierw takim trochę już zachęconym do jedzenia iść na tą pasterkę, wówczas też fajnie jest, bo chce się tak, żeby to wszystko działasz aktywnie. A później masz wolny wieczór z rodziną i też jest fajnie, można sobie ten długo siedzieć, kolędy śpiewać. Na przykład u nas w domu to bardzo córka, żona lubią kolędy i tam może nie jesteśmy bardzo rozśpiewani, ale jednak sobie tam pośpiewujemy, więc no, jest takich tradycji.
To był Tomasz Bożerocki, historyk z Uniwersytetu Wileńskiego. Wcześniej na temat tradycji wigilijnych rozmawiałem z wileńską aktorką Justyną Stankiewicz, dyrektorką Instytutu Polskiego w Wilnie Małgorzatą Stefanowicz-Pecelą oraz wileńskim fotoreporterem Waldemarem Dowejką.
Dziękujemy. Z Polakami z Wilna rozmawiał Kamil Zalewski. Śledź z majonezem wileńskim to takie metafizyczne danie, tak jak w Polsce. A jak znam Kamila, to pewnie zaśpiewa Tyli Maktis Svetna Maktis Viskas Miega Tigdarvis. Cicha noc, święta noc i niech się wszystkim Państwu spełni i zapraszamy do słuchania razem, nie osobno.
Świąteczny czas, nikt nie musi lękać się. Świąteczny czas, dobry duch odegna zło i gniew.
Pod jednym niebem różni możemy razem być w tę noc. Łańcuch rąk obejmie świat. Czas dobrych świąt. Myśli i słowa niech dadzą siłę mi, bym spojrzał tam, gdzie głód w koszmar zamienia sny. To jest świat za twoim oknem. Tutaj panuje strach, gniew, a wielka rzeka, którą widzisz, to słona rzeka łez. Niech świąteczne dzwony biją niczym modlitwy mocny głos. Dziś podziękuj Bogu, że dał lepszy los. Choć nie każdą ziemię święta skrywa biały śnieg, okruch dobra w każdym sercu jest. Bez miłości nie masz szans. Spróbuj zmienić biedny świat. Daj im znak, że święta są już. Święta są już dziś.
Teraz o tym, czego należy unikać podczas okresu przedświątecznego i w święta. Święta Bożego Narodzenia za tydzień, a więc teraz o tym, czego unikać przed świętami. O czym musisz pamiętać, inaczej ściągniesz pecha. Grudzień za sprawą Bożego Narodzenia to niewątpliwie najbardziej wyjątkowy i magiczny czas w roku. Nic więc dziwnego, że istnieje wiele grudniowych przesądów. Większość z nich dotyczy Wigilii. Są jednak takie, które, jeśli wierzyć przywołującym je osobom, obowiązują cały miesiąc. Sprawdzamy, czego lepiej unikać, by nie ściągnąć na siebie pecha przed świętami. Grudzień to miesiąc kojarzący się przede wszystkim ze świętami Bożego Narodzenia. Jest jednakże nierozerwalnie związany z końcem roku i stanowi z tego powodu okres podsumowań. Wiele osób wierzy, że jest to najbardziej magiczny i wyjątkowy czas w roku. Nie powinny więc dziwić liczne grudniowe przesądy, z których większość dotyczy Wigilii. Poza nim istnieją jednak również takie, które dotykają inne tematyki niż świąteczna. Zgodnie z nimi, jeśli chcesz unikać pecha, powinieneś powstrzymać się przed niektórymi czynnościami. Wiele z grudniowych przesądów było popularnych kilkadziesiąt lat temu, a inne są często brane pod uwagę jeszcze dziś. W szczególnym okresie w roku warto przypomnieć sobie, jakie zasady przestrzegali nasi przodkowie, aby zapewnić sobie szczęście. Najwięcej grudniowych przesądów dotyczy oczywiście najbardziej magicznego wieczoru w roku, czyli Wigilii. Powszechnie znany jest pogląd, zgodnie z którym to, jak wygląda ten dzień, wpływać ma na to, jak będzie wyglądać cały rok. Niektóre wigilijne przesądy mówią o tym, że tego dnia nie możemy niczego naprawiać, ponieważ w przeciwnym wypadku cały rok upłynie nam na tego typu pracach. Na wigilijną kolację nie powinno się przybywać w nowych butach, gdyż możemy ściągnąć na siebie pecha. Trzeba spróbować wszystkich potraw znajdujących się na wigilijnym stole, aby zapewnić sobie pomyślność w nadchodzącym roku. Po zakończeniu wieczerzy nie powinniśmy zdmuchiwać stojących na stole świeczek. Lepszym wyborem, zgodnie z przesądem, będzie ich zgaszenie przy pomocy palców. A teraz o grudniowych przesądach. Uważajmy na kłótnie, pożyczki i podróże. Najpierw o kłótniach. W grudniu, a już zwłaszcza w czasie Bożego Narodzenia, unikać powinniśmy wszelkich nieprzyjemnych sytuacji w relacjach z innymi. Postarajmy się więc nie doprowadzać zarówno do drobnych sprzeczek, jak i do poważnych kłótni. W ciągu ostatniego miesiąca w roku zapominamy o złośliwościach i zawiści. Te bowiem mogą sprawić, że otoczy nas negatywna energia, a waśni i sporów nie unikniemy w nadchodzącym roku. Zgodnie z grudniowymi przesądami musisz także przestrzegać innego negatywnego uczucia, jakim jest zazdrość. W przeciwnym wypadku ryzykujemy, że podobne osoby, której czegoś zazdrościmy, przejdą na nas. Pieniądze. Ostatni miesiąc w roku nie jest także najlepszym czasem na pożyczanie pieniędzy i zaciąganie kredytów. Najlepiej w nowy rok wejść bez nowych zobowiązań. W przeciwnym wypadku w ciągu najbliższych 12 miesięcy możemy ściągnąć na siebie problemy finansowe. Oczywiście unikanie pożyczania pieniędzy w grudniu może okazać się trudnym zadaniem, zważywszy na fakt, że właśnie wtedy mamy zazwyczaj zdecydowanie więcej wydatków niż w pozostałych miesiącach roku. Zakup prezentów dla najbliższych, przygotowanie świątecznych smakołyków czy zaopatrzenie się w odpowiednie dekoracje. To wydatki, które niejednemu z nas spędzają sen z powiek. Może warto jednak postawić na skromniejsze świętowanie, aby w nowym roku, bez względu na przesądy, nie wkraczać z ujemnym saltem na koncie. Podróże. Niektórzy uważają również, że ostatni miesiąc roku nie jest dobrym czasem na podróżowanie, szczególnie daleko od domu. Zgodnie z przesądem może to bowiem sprawić, że w nowym roku nie dana będzie możliwość jakiegokolwiek wyjazdu. Nasze wojaże odłóżmy więc przynajmniej do stycznia. No cóż, można wierzyć, bądź też nie.
Świat się ubrał na biało, księżyc świeci co sił.
Mało czasu zostało, pierwsza gwiazda już lśni.
Czekam z nosem przy szybie, gość już puka do drzwi.
Czy to ty? Czekam aż przyjdziesz, adres mój znasz. Chyba już słyszę dzwonki twych sali. Zajrzyj na chwilę tu pod mój dom. Czekam aż przyjdziesz, czekam już rok.
Wszystko ma sens.
Pokój pęka od życzeń.
Kto
dziś spełni te sny?
Może ty.
A teraz o rybie, czyli o karpiu, świątecznym karpiu. Czy jest to ryba, która zagościła tak bardzo w PRL-u, że przenieśliśmy ją tutaj na te tereny, czy jest to ryba staropolska?
16,5 minuty po godzinie 8 razem z nami w audycji jest Paweł Wielgosz, prezes zarządu organizacji producentów Polski Karp zrzeszającej polskich hodowców. Halo, halo, dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Panie Pawle, jedzenie karpia w Wigilię to tradycja, która pojawiła się jeszcze w PRL-u, jednak karp, sama ryba na polskich stołach pojawiła się znacznie wcześniej. Kiedy i jak?
Już muszę na początku sprostować ten błędnie powtarzany mit, bym powiedział, ponieważ karp króluje na polskich stołach dużo, dużo wcześniej królował jak za czasów PRL-u. Karp został sprowadzony na ziemię polskie od 800 lat króluje na ziemiach polskich i jest spożywany w przeróżny sposób. Tak?
Kiedy pojawiły się pierwsze przepisy w książkach kucharskich na sposób przygotowania karpia?
To jest około XVI wieku. Potem rozkładało się to w zależności od lokalizacji, w które, czy to były ziemie pod zaborami pruskimi, rosyjskimi. Karp funkcjonował i był przyrządzany na różne sposoby.
To w takim razie skąd wziął się ten mit, jak pan to określił, że to właśnie w PRL-u karp został spopularyzowany w naszym kraju?
To był w pewnym sensie jedyny gatunek ryby, który był dostępny. Dostępny był na Śródlądziu. Były problemy zaraz po wojnie też transportowe i z flotą rybacką. Karp był hodowany w stawach i był on dużo łatwiej dostępny jak ryba morska.
Czy wynika to z tego, że karpia jest łatwo wyhodować?
Nie, ten pozorom jest bardzo ciężka. Długa praca, ponieważ karp rośnie 3 lata. W międzyczasie rybacy często go selekcjonują, odławiają, dają do większych stawów i bardziej rośnie. Także wymaga to dużo, dużo pracy.
Natomiast ta tradycja kupowania żywego karpia przed świętami, ona pojawiła się chyba właśnie w PRL-u.
Nie, nie. Mamy na to dokumenty i są karpy sprzedawane w formie żywej dużo, dużo wcześniej. Są piękne zdjęcia przedwojenne z Krakowa, z rynku, gdzie ryba, akurat karp jest sprzedawany z beczek i co ciekawego, przed wojną był nawet transportowany koleją z specjalnymi cysternami.
Czasy znacznie się zmieniły, też świat poszedł do przodu. Bardzo dużo kontrowersji dzisiaj budzi sprzedaż karpia żywego. Jak pan na to się zapatruje?
Jesteśmy zwolennikiem jako organizacja tego, żeby klient ostateczny, czyli nasz konsument, kupował tego karpia jak najbardziej świeżego, ale w zasadzie już ubitego. Ubitego najlepiej na miejscach sprzedaży. Zachęcam gorąco do odwiedzenia gospodarstw rybackich, gdzie tu jest gwarancja największej świeżości, najlepszej jakości tego karpia, gdzie można go kupić, wybrać sobie. Sprzedawca w odpowiedni, humanitarny sposób go ubije i nam wręczy.
W takim razie na co zwracać uwagę przy zakupie karpia, żeby, tak jak pan przed chwilą wspomniał, był świeży?
Przede wszystkim na wygląd tego, czy to elementu, czy ryby. Przeźroczysta źrenica, skrzela czerwone, wręcz intensywnie bordowe. Mięso sprężyste. To są takie podstawowe przy każdej rybie w zasadzie elementy, na które trzeba zwrócić uwagę.
Czy karpie są hodowane w różnych warunkach? Czy należy pytać sprzedawcę, z jakiej hodowli pochodzi karp?
Karpie są hodowane w zasadzie w całym kraju w ten sam sposób. To jest system 2- lub 3-letni, bardzo niskointensywny. Karp jest dokarmiany zbożem. Rośnie sobie wolno przez te 3 lata. Pragnę tu nadmienić, że cała hodowla karpia jest ekologiczna i bardzo będąca w zgodzie z naturą. Tak? Karp jest dokarmiany. On nie jest tuczony. On nie ma możliwości, żeby przyspieszyć jego wzrost. On sobie po prostu wolno rośnie przez te 3 lata, żeby trafić na nasze wigilijne stoły.
Też mit, który pojawia się od wielu lat i temat, który pojawia się przy świątecznym stole. Wiele osób uwielbia karpia, inne osoby za karpiem nie przepadają, tłumacząc to, że czuć posmak mułu. Z czego to może wynikać? Czy to jest prawda, czy to jest mit?
Proszę państwa, karp profesjonalnych gospodarstw rybackich, jakich mamy bardzo dużo, obejrzyjmy się wokół siebie, znajdziemy na pewno gospodarstwo rybackie, które oferuje nam karpia, który na pewno nie będzie czuć, nie będzie miał tego posmaku mułu. Karp jest odpowiednio przygotowywany do sprzedaży przez przetrzymywanie go w przepływającej wodzie. Także nie ma możliwości, żeby czuć go było mułem.
Dobrze, panie Pawle, to może teraz zapytam o przepisy. Pański ulubiony sposób na karpia?
mój ulubiony sposób to sposób jak najbardziej tradycyjny. Ja pochodzę z Małopolski, u mnie jedliśmy karpie smażone na maśle, tylko na maśle, na żadnym innym tłuszczu, panierowane w bułce tartej.
A czy przepisy, które pochodzą ze staropolskich książek kucharskich, bardzo się różniły od tych sposobów dzisiejszych przygotowania karpia?
Nie za bardzo. Tradycyjnymi potrawami z karpia to był karp podżydowski, karp pieczony na szaro, zupa rybna. Także tutaj mam przed oczami, proszę Państwa, nawet książkę na temat właśnie receptury na stulecie niepodległości, gdzie są staropolskie właśnie przepisy, między innymi też z karpia.
Które jednak dzisiaj dobrze znamy i pojawiają się na wigilijnych stołach. No to w takim razie wszystkim życzymy smacznego. Paweł Wielgosz, prezes Zarządu Organizacji Producentów Polski Karp, był razem z nami. Wszystkiego dobrego i wesołych świąt życzę.
Dziękuję, również wesołych świąt wszystkim radiosłuchaczom.
Patrz, minął rok, jak jeden dzień, święta o krok, spokojnie wiem, znów się pewnie nic nie stanie. Spóźnimy się jak zawsze, jak się spóźnia śnieg. A jeśli chcesz, ten jeden raz postaram się, wszystko na czas, jeszcze zanim bukiet życzę, prezentów co nie zliczę, tylko jedna rzecz. Skoro się cuda zdarzają, w co sam wierzyć chcę, jeszcze raz we mnie uwierz ty też. Zanim święta, chcę ci powiedzieć o wszystkim. Tak pamiętam, jest twoim. Za to pięknie nas uśmiecha, nas uskrzydla. Halo, halo,
halo.
A z tobą co? Musisz mi też w czymś pomóc, bo jeszcze tyle do zrobienia i wystarczy w sercach miejsca na to, co chcę ci dać. Skoro się cuda zdarzają, w co sam wierzyć chcę, bądźmy naprawdę razem w ten dzień. Zanim święta, chcę ci powiedzieć, kochanie, o wszystkim pamiętam, jest twoim. Za to pięknie nas uśmiecha, nas uskrzydla.
Patrzą i się wprost dziecięco radują,
wszelkie znaki w małym żłobku cud zwiastują. Dla nas wielki cud, dla nas wielki cud, to dla nas wielki cud nadziei. Dla nas wielki cud, to dla nas wielki cud nadziei. Dla nas wielki cud. Popatrz, synku, gdzieś wysoko pośród gwiazd. Taka gwiazdka świeci w roku tylko raz. Aniołowie, Mikołaje śpiewają, cuda, 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 cuda ogłaszają. Dla nas wielki cud, dla nas wielki cud, to dla nas wielki cud nadziei. Dla nas wielki cud, to dla nas wielki cud nadziei. Dla nas wielki cud. Trzy królowie nawet dzisiaj się kłaniają, każdą wojnę na ten dzień zawieszają. Każdy z każdym jest dziś blisko, jak brat z bratem. Niech tak będzie już na zawsze. Śpiewaj zatem. Dla nas wielki cud, dla nas wielki cud, to dla nas wielki cud nadziei. Dla nas wielki cud, to dla nas wielki cud nadziei. Dla nas wielki cud.
I to już wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję Państwu. Barbara Inicka, zapraszając na spotkanie jutrzejsze o zwykłej porze, więc godzinie 11:00. Życzę miłych przygotowań do świąt w spokojnej atmosferze.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.